Przystanek Kultura.
Wystarczy smartfon i specjalna aplikacja, by oglądać księżyc fotografowany w różnych zakątkach świata. A jeśli kogoś nie interesuje kosmos, tylko przedziwne, schorowane kwiaty, to też znajdzie coś dla siebie. Najważniejsze, by swobodnie eksplorować. Program realizuje Edyta Mosińska, a dzień dobry, mówi Maciej Kucharski. Do eksploracji namówili artystów organizatorzy tegorocznego 9. Biennale Fotografii w Poznaniu. Już za chwilę rozmowa z członkami Rady Programowej Biennale, a potem odwiedzimy 3 główne wystawy, 2 w Arsenale i 1 w Zamku. To właśnie tam można oglądać cudowny księżycowy projekt tureckiego artysty Serkana Eskaya. Potem z Martyną Nicińską i Andrzejem Florkowskim przeniesiemy się do słodowni Starego Browaru, gdzie prezentowane są prace nadesłane do konkursu Poznań Diploma Photo Award. O swoim projekcie artystycznym opowie także Werena Blok, laureatka nagrody sprzed 2 lat. Natomiast pod koniec programu w naszym stałym cyklu Miasto Zaginione nie porzucimy fotografii. Z historykiem Sebastianem Chechlińskim dokładnie przyjrzymy się kilku zdjęciom autorstwa Zbigniewa Zielonackiego. Zapraszam na naszą fotograficzną wędrówkę po Ziemi i kosmosie.
Przystanek Kultura.
To był słynny księżycowy temat skomponowany przez Henry Manciniego do filmu Śniadanie u Tiffany'ego. Księżyc jest jednym z głównych bohaterów projektu artystycznego wymyślonego przez tureckiego fotografika Serkana Eskaya, prezentowanego w ramach 9. Biennale Fotografii w Poznaniu. O tym projekcie już za kilka minut nieco więcej opowie profesor Marta Smolińska, kuratorka ekspozycji Czasoprzestrzeń. Tymczasem przenieśliśmy się do poznańskiego Arsenału. To tutaj właśnie bije serce tegorocznego Biennale. W galerii prezentowane są 2 z 3 głównych wystaw całej imprezy. W tym roku poszukiwania artystów krążą wokół związków fotografii z nauką. Dr Maciej Szymanowicz z Rady Programowej Biennale podkreśla, że ten temat, szczególnie w Poznaniu, to nie przypadek.
Kiedy podejmowaliśmy ten temat, bardzo ważna była historia ośrodka poznańskiego, bo w Poznaniu to dość szczególnie się realizowało i to można powiedzieć, że już od samego momentu, kiedy odzyskaliśmy niepodległość i kiedy zaczęły się tutaj tworzyć ośrodki takiego życia artystycznego, fotograficznego, to można było zobaczyć właśnie tu w Poznaniu szczególną koegzystencję tych dwóch postaw, co było związane przede wszystkim z tym, że pierwsza grupa twórców, która współtworzyła Poznańskie Towarzystwo Miłośników Fotografii, rekrutowała się z Uniwersytetu Poznańskiego. Ale to później jest kontynuowana ta sytuacja po II wojnie światowej. Takim znakomitym przykładem była Fortunata Obrąpalska i działalność i fotografie. Te najbardziej znane, ukazujące efekt dyfuzji w cieczy, były wykonane na konkurs fotografii dokumentalnej o walorach artystycznych, gdzie tu już mamy dokładne połączenie tych dwóch praktyk. No ale też Fortunata Obrąpalska ciągnęła ten sposób refleksji swoimi pracami, które wykonywała na potrzeby ogrodu botanicznego i ona rzeczywiście przez całą swoją twórczość gdzieś łączyła doświadczenia płynące z obszaru nauki z tymi artystycznymi. Niejednokrotnie zdjęcia powstałe tylko i wyłącznie z powodów jakby takich naukowych przetwarzała później w różnych skomplikowanych technikach po to, żeby stały się one takimi przedmiotami typowymi do kontemplacji. Ale myślę, że taką osobą spinającą to wszystko i chyba najlepiej ilustrującą właśnie taki sposób uprawiania sztuki jest profesor Stefan Wojnecki, który jest, można powiedzieć, że takim patronem naszego Biennale. No, człowiek będący w pierwszej radzie programowej i w zasadzie chyba na wszystkich edycjach bardzo mocno obecny swoimi pracami. I zapewne jest tak, że to łączenie tych dwóch aspektów, jak powiedziałem, jest związane z tym, że w Poznaniu jest bardzo mocno rozwinięta edukacja fotograficzna, że tutaj już od roku 1919, kiedy powstaje Wydział Fotografii na Poznańskiej Szkole Sztuk Zdobniczych prowadzony przez Bronisława Prybisza, była prowadzona bardziej zaawansowana, taka teoretycznie refleksja nad fotografią i to z pewnością spowodowało, że te związki cały czas się ujawniają, no a obecnie mamy przecież od dobrych dwóch dekad wspaniale rozwijającą się Katedrę Fotografii na Uniwersytecie Artystycznym, czego dowody właśnie mamy na tegorocznym Biennale.
A te dowody, o których wspomniał dr Maciej Szymanowicz, to oczywiście świetne fotografie, prezentowane przez kilkudziesięciu artystów na kilku wystawach odbywających się właśnie w ramach 9. Biennale Fotografii w Poznaniu. W tym roku tytuł imprezy brzmi Eksploracje. Temat został zrealizowany w trzech obszarach, powiedziała mi profesor Marianna Michałowska, członkini Rady Programowej Biennale.
Pierwszą przestrzenią jest wszystko to, co dotyczy jakby ziemi, topografii, badania konkretnych miejsc, ale też rozmaitymi technikami i sposobami zarówno naukowymi, jak i artystycznymi oraz tymi pogranicznymi. Drugi obszar to jest wszystko to, co jest związane z cielesnością, a więc z jednej strony ciało rozumiane w sposób fizyczny, materialny, ale też wszystko to, co jest związane z emocjami, ale też poczuciem niechęci, wstrętu, czyli tego wszystkiego, co jest jakby naszym ludzkim wyposażeniem. Trzeci związany ze światem out there, czyli kosmos, wszechświat, gdzie fotografia pełniła zawsze niezwykle istotną rolę, nie tylko jako narzędzie badania, ale dostarczania nam wiedzy o tym, co jest właśnie poza nami.
Wpadają Państwo jako Rada Programowa na taki pomysł, to jest jakaś idea, w tym roku są to eksploracje, no i teraz jest to trochę jak zadanie dla uczniów, którzy muszą to wykonać.
Ja nie chciałabym mówić tutaj o zadaniu do wykonania, ponieważ te rozmowy nasze z kuratorami są pewnym rodzajem dialogu. My proponujemy temat, on jest potem modyfikowany, bardzo często modyfikowany radykalnie i zestaw artystów i zestaw jakby samego myślenia o tym, co chcielibyśmy widzieć jako temat główny jest pomysłem autorskim kuratorów, więc powiedziałabym, to jest jakby rozwinięcie pewnych pomysłów, które my możemy mieć na początku i jedynie sugerować jako pewnego rodzaju wspólna myśl dla wszystkich wystaw biennalowych, bo myślę, że tutaj jest niezwykle ważne i chcemy, żeby Biennale miało pewien temat przewodni. Natomiast warto powiedzieć, że my na tym pierwszym, takim wstępnym etapie spotykamy się kilkakrotnie i dyskutujemy, co chcielibyśmy jako Rada Programowa widzieć w Biennale.
Ale czy to jest takie trochę przykładanie ucha do rzeczywistości?
Będzie można zobaczyć, zwłaszcza na tych wystawach towarzyszących, gdzie zobaczymy prace robione przez studentów, że coś jest na rzeczy, bo rzeczywiście zainteresowanie badaniami przychodzącymi z obszarów obszaru nauk ścisłych, zainteresowani ekologią, zainteresowani medycyną wśród studentów fotografii jest olbrzymie.
A o tym, jak temat przewodni Biennale, o którym wspomniała profesor Marianna Michałowska, potraktowali kuratorzy poszczególnych wystaw, opowiedzą już za moment moi kolejni goście. Znów nas rozkołysał księżycowy temat Henry Manciniego, tym razem w wersji cha-cha-cha. Przypominam, że nadal jesteśmy w poznańskim Arsenale, gdzie można oglądać dwie z trzech głównych wystaw 9. Biennale Fotografii. Na parterze galerii prezentowana jest ekspozycja Na wspak o pochodzeniu gatunków. Główny temat to schorowane ciało jako źródło perwersyjnego piękna, splot piękna i wstrętności oraz relacje między ludzkim a nieludzkim. Bohaterami wystawy są rośliny, a oglądamy tutaj m.in. fotografię Matta Collishawa z serii Infectious Flowers, mówi kuratorka Patrycja Cembrzyńska.
Jest to jeden z współczesnych, bardzo znanych brytyjskich artystów, bardzo często posługujących się strategią wstrząsową, wykorzystujących estetykę szoku, wstrętu. Właściwie te fotografie są pokłosiem takiej instalacji, która była pokazywana w 2011 roku w Rand House w Londynie, wideoinstalacji. To było przedstawienie takiego schorowanego, umierającego ogrodu. Sama idea kwiatów, które umierają, kwiatów, które są chore, ale też kwiatów, które są mutantami, takimi ludzko-zwierzęcymi, u Matta Collishawa sięga 2005 roku, kiedy powstała seria Infectious Flowers i Matt Collishaw połączył zdjęcia kwiatów, czyli taką klasyczną fotografię botaniczną, ze zdjęciami chorób skóry.
Skąd to zainteresowanie tym odejściem, zepsuciem, zaprzeczeniem piękna, prawda? Tego wyobrażenia piękna, które my łączymy z kwiatami?
Tutaj rzeczywiście ważne było dla mnie na tej wystawie z jednej strony utopia rajskiego ogrodu i dystopia. To, jak te gatunki się degenerują, to jak świat się degeneruje.
Czy jest tutaj też, mówiąc najprościej, dosyć ważny taki moment ekologiczny na przykład, dania nam znaku, że to my trochę niszczymy ten świat, czy też raczej ten świat ma tendencję do samoniszczenia się?
człowiek cały czas degeneruje ten świat, jest panem świata, ale to przez niego też dochodzi do różnego rodzaju katastrof i kataklizmów. No i nas ta wizja katastrofy, która się odbije na nas, no prześladuje nas.
Oprócz fotografii pokazuje pani też książki na tej wystawie.
Podręczniki do fitopatologii, czyli podręczniki, gdzie mamy opisane choroby roślin. Właśnie w kontekście Mata Koliszoła, ale także Pawła Bównika wydaje mi się to dosyć istotne.
A czy stanie się to dość istotne również dla zwiedzających? Czas pokaże, choć warto się o tym przekonać osobiście i odwiedzić wystawę na parterze Arsenału. Natomiast na pierwszym piętrze galerii prezentowana jest druga główna wystawa w ramach 9. Biennale. Tam się teraz przenosimy. Kuratorem ekspozycji Eksploracje między naukowością a topografią jest Sławomir Tobis. Dla niego istotnym punktem wyjścia był nie tylko związek artystycznej fotografii z nauką, ale także pewna cykliczność pracy artystów, fotografików.
Te cykle, które pokazuję na tej wystawie, są nieco dłuższe niż zwykle w przypadku wystaw indywidualnych. To nie są dwa, trzy zdjęcia i następny, tylko dałem autorom się powiedzieć w sposób taki bardziej może skończony. Bez wyjątku tutaj, jeżeli chodzi o tę wystawę, wszyscy autorzy zainwestowali w te swoje prace. No, trudno powiedzieć różnie, bo niektórzy parę miesięcy, niektórzy nawet paręnaście lat.
A propos artystów, bardzo mnie zainteresował ten projekt Macieja Fischera. Zdaje się, że ten projekt trwał tak ponad 14 lat. Sam artysta zrobił ponad 220 tysięcy zdjęć.
Maciej postawił taką z pozoru karkołomną tezę, że życie społeczne świnek jest podobne do ludzkiego. I żeby to udowodnić, rzeczywiście przez te wiele, wiele lat udawał się do różnych chlewów i zagłębiał się w te stada i fotografował tak z poziomu rzeczywiście oczu danego zwierzęcia. No, wymagało to od niego sporo samozaparcia. No, nie było to łatwe, że no, chyba zajechał dwa aparaty fotograficzne. No, niemniej powstał niesamowicie intensywny, ciekawy cykl, którego fragment, no niewielki, bo niewielki, ale jednak znaczący, możemy zobaczyć na wystawie. Maciej pokazuje tam takie cztery jakby elementy, czyli poród, przyjście na świat świnki, potem jest taki cykl portret, gdzie Maciej pokazuje tak naprawdę, że ta mimika zwierzęcia jest bardzo podobna do ludzkiej. Bliskość, przytulanie się również jest charakterystyczne dla tego świata zwierząt. Potem mamy taki cykl poświęcony właśnie tym społecznym zachowaniom, czyli grupowym zachowaniom świnek. No i na końcu jest taki cykl pod tytułem Kopulacja, czyli znowu wracamy do punktu wyjścia niejako. Oczywiście nie pokazany dosłownie. Maciej każdy z tych swoich cykli pokazuje w taki sposób bardzo metaforyczny.
Eksploracje między naukowością a topografią. Wystawa w Arsenale, której kuratorem jest Sławomir Tobis, mocno związana jest z najbliższym otoczeniem, z obszarami, które sami możemy eksplorować. Zupełnie inne doznania gwarantuje ekspozycja Czasoprzestrzeń w Poznańskim Zamku. Kuratorka profesor Marta Smolińska podkreśla, że na tej wystawie w centrum uwagi stoją zarówno planety i niebo, postrzegane jako makrokosmos, jak również wirusy czy bioformy, jako sygnały życia mikrokosmosu.
Cykl zdjęć Michała Kałużnego, które obrazują deszcze meteorytów, przeloty komet, wschody i zachody słońca. I to są takie cudowne, estetyczne samograje, które zawsze się będą podobać. Pytanie jest też takie o status tego rodzaju fotografii. Czy ona jest jeszcze artystyczna, czy jest kiczem? Ale tutaj uważam, że pokazanie tego rodzaju projektów może być bardzo interesujące i pokaże nam tę fotografię z zupełnie innej perspektywy. Tak samo jak na przykład projekt tureckiego artysty Serkana Iskaya, Maymun, ściąga się aplikację na swój smartfon i ma się w telefonie swój własny księżyc, fotografuje się go i wysyła na stronę. Tam są zdjęcia z całego świata, więc mamy też pytanie o autorstwo, mamy pytanie o przydatność w tym wypadku tej fotografii cyfrowej i o taki projekt partycypacyjny, w którym bierze udział mnóstwo ludzi, jakby tylko zainspirowanych przez artystę. Poza tym będę się skupiać też na takich pracach, na przykład polaroidach Krzysztofa Kurłowicza, które pokazują czarne słońce. Okazało się, co było dla mnie też szokiem i artysta twierdzi, że również go to zaskoczyło, zrobił polaroidy, na których słońce wyszło niczym czarna dziura.
No to polaroid nas zaskoczył.
Więc staje się to dla mnie pewną metaforą powiązaną z czarnym słońcem Julii Kristevej, prawda? Więc ta czasoprzestrzeń kłączy.
A jak ta czasoprzestrzeń, o której mówiła profesor Marta Smolińska, kłączy się i rozwija, to można zobaczyć na wystawie Czasoprzestrzeń w Poznańskim Zamku, która odbywa się w ramach 9. Biennale Fotografii. Trzy główne wystawy, o których wspomniałem, to nie jedyne atrakcje Biennale. W ramach imprezy organizowany jest m.in. konkurs Poznań Photo Diploma Award. Prace nadesłane w tym roku do konkursu prezentowane są w słodowni Starego Browaru. I tam już za chwilę przeniesiemy się z Arsenału. W słodowni czeka już Martyna Nicińska i jej gość. Tymczasem w naszej muzyczno-fotograficznej wędrówce po Księżycu przyszedł czas na tęczę. Czesław Niemen i Over the Rainbow, ale w języku Dantego.
Torna sereno, che splendor vedo l'arcobaleno negli occhi del mio amor, il profumo che il cielo manda giù e il sapore dei baci che mi sai dare tu. Ma un giorno, cara stella, col tuo raggio tu mi insegnerai la via. Andrò a rubare tutti quei colori per la innamorata mia. Guardo l'arcobaleno che splendor tutto torna sereno, torna mio caro amor. Ma un giorno, cara stella, col tuo raggio tu mi insegnerai la via. Andrò a rubare tutti quei colori per la innamorata mia. Guardo l'arcobaleno che splendor tutto torna sereno, torna mio caro
Przystanek Kultura.
W słodowni Starego Browaru spotkałam się z profesorem Andrzejem Florkowskim, kuratorem wystawy Poznań Photo Diploma Award 2015. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Na tej wystawie znalazły się prace finalistów w trzeciej edycji międzynarodowego konkursu, który organizuje Katedra Fotografii UAB i Fundacja Uniwersytetu Artystycznego. Prace, na które patrzymy, są dyplomami z kierunków fotograficznych z różnych uczelni, nie tylko z Polski, prawda?
No, kiedy rozważaliśmy, jaka ma być forma tego konkursu, czy ma być to krajowy, czy międzynarodowy, stwierdziliśmy, że jak już mamy sobie te kłopot wbrać na głowę, to lepiej od razu międzynarodowy. Dlatego jakby konkurs jest skierowany do absolwentów fotografii na całym świecie. To jest trzecia edycja i myślę, że za każdą edycją jakby nasz krąg zainteresowania się poszerza. A w tym roku wpłynęło 100 prac, a te najdalsze to z Singapuru, Australii, Afryki Południowej i Kanady. Oczywiście dominuje Europa i Europa Środkowa. Sam pomysł konkursu zrodził się z takiej frustracji, że każdego roku wypuszczamy, przynajmniej z naszej uczelni, kilkudziesięciu dobrych dyplomantów. Podobna sytuacja pojawiła się kilkanaście lat temu, kiedy ta eksplozja edukacji fotograficznej się utrwaliła na większości uczelni artystycznych na świecie. No i stwierdziłem, że szkoda by było, gdyby te dyplomy gdzieś tam znikały. No warto byłoby wyselekcjonować te najlepsze. Od początku założyłem, że jury nie będzie pedagogów, tak żeby oni nie oceniali swoich kolegów, tak? Bo to zawsze, każdy dyplom to jest zawsze współpraca dyplomanta z promotorem. Zapraszamy kuratorów festiwali, kuratorów niezależnych. W tym roku do jury zaprosiliśmy Michaelę Bosakową z Miesiąca Fotografii w Bratysławie, Cyporę Elders z magazynu FOM, to jest taki dosyć prestiżowy magazyn młodej fotografii z Amsterdamu, Markusa Hartmana, niezależnego kuratora z Stuttgartu, Natalię Lorette i Jezusa Villamayo z Tarragony, oni są kuratorami festiwalu SCAN, i Adama Mazura z magazynu Szum z Warszawy.
Przez różny pryzmat artyści patrzą na otaczającą ich rzeczywistość. Jak pan ocenia poziom tych prac i tej wystawy?
To jest nie tylko moja opinia, ale także opinia, którą słyszałem od wielu osób na wernisażu, że ta edycja jest lepsza od poprzednich. Czyli jakby ranga konkursu rośnie, dostajemy coraz lepsze prace, dochodzimy do coraz lepszych artystów, którzy nam przysłają te prace, i coraz ciekawsza ta wystawa się realizuje. Ja myślę, że za parę lat to będzie w ogóle bardzo, bardzo ważne wydarzenie fotograficzne w kraju. To, co dotyczy tej wystawy, to faktycznie mnie też to cieszy, że wystawa jest różnorodna, że nie ma żadnej formy artystycznej dominującej. Tak? Mamy prace dokumentalne, co najmniej dwie. Mamy takie bardzo osobiste, intymne wypowiedzi na temat bliskich. Mamy także instalacje, mamy taką pracę, która dosyć abstrakcyjnie potraktuje fotografię. Także różnorodność jest siłą tego konkursu.
Musiała być też dla pana jako kuratora ciekawa praca przy przygotowywaniu tej wystawy, ponieważ te zdjęcia mają bardzo różną formę. Czasami są to zdjęcia przypięte pineskami, czasami to są zdjęcia jakby wtłoczone w takie kubiki. Zastanawiam się, czy taki był też od początku zamysł ich twórców, czy to też pana inwencja?
To jest jakby przegląd różnych form ekspozycyjnych, które przybrały najróżniejsze formy. To po prostu to jest ta eksplozja fotografii. To jest jakby kwestia nie tylko jakby nowych mediów, które fotografia zaanektowała, ale także różnych form ekspozycyjnych. Mamy bardzo solidnie przedstawione prace w pięknych ramach, ale mamy też zdjęcia, które są powieszone albo przybite gwoździami, albo wiszone na magnesach, albo pod piękną, grubą pleksą. Taka jest piękna praca z Niemiec. W związku z tym to są nowe formy ekspozycji i wszystkie są jakby równorzędnie akceptowane i proponowane w galeriach na całym świecie.
I są też formy analogowe i cyfrowe. Jest projekcja zdjęć, ale są też zdjęcia wydrukowane w formie książki.
W tej chwili nikogo nie dziwi, że fotografia z obrazem ruchomym, to po pierwsze. Po drugie, od jakiegoś czasu rośnie popularność książki jako prezentacji fotografii. W poprzedniej edycji Verena Bloch oprócz zdjęć zaprezentowała książkę i właśnie ona dostała Grand Prix. Także książki są w tej chwili bardzo, bardzo popularne jako forma prezentacji fotografii.
Wystawa I Smell Like Rain Wereny Bloch, laureatki Grand Prix Poznań Photo Diploma Award 2013, możemy oglądać w galerii PF w Poznańskim Zamku i tam się właśnie za chwilę przeniesiemy. Dziękuję za rozmowę profesorowi Andrzejowi Florkowskiemu, który razem z dr Anną Kędziorą przygotował wystawę finalistów konkursu w Słodowni Starego Browaru.
Dziękuję państwu, dziękuję pani.
Posłuchajmy, co o swoich fotografiach mówi Verena Bloch.
Przystanek Kultura.
I'm a documentary photographer and I live in Holland.
Zajmuję się fotografią dokumentalną i mieszkam w Holandii. Moja mama jest Polką i razem z tatą wybudowała domek na Mazurach. Jako dziecko spędzałam tam każde wakacje. Z przyjemnością wspominam te chwile. Rodzice nie widzieli mnie praktycznie przez cały dzień, bo albo bawiłam się z dziećmi ze wsi, albo pływałam, biegałam po polach, albo jeździłam na traktorze. Z czasem zaprzyjaźniłam się z Natalią, 12-letnią dziewczynką mieszkającą w jednym z gospodarstw w Czarnówce. Znam ją od kiedy była dzieckiem, ponieważ większość czasu spędzałam z jej starszymi braćmi. Natalię, tak jak i mnie, łączyła bardzo bliska więź z matką. Niestety w 2012 roku matka Natalii zmarła, pozostawiając córkę jako jedyną kobietę w domu z ojcem i czterema braćmi. W Natalii widzę siostrę, której nigdy nie miałam. Razem udajemy się na krótkie wycieczki po okolicy, podczas których Natalia pokazuje mi mazurską przyrodę. Przede wszystkim jednak rozmawiamy. Poświęcam jej uwagę, której nie są w stanie dać jej bracia, a której ona bardzo potrzebuje. Bo bracia przyjeżdżają i odjeżdżają, każdy z nich żyje własnym, osobnym życiem, z dala od niej. Natalia dzieli się ze mną wyidealizowaną wizją życia, jakie chciałaby mieć, wersją, która nie istnieje, ale w którą ona niezmiennie wierzy. Chciałam w moich pracach oddać paradoks pomiędzy piękną przyrodą a melancholijną naturą Natalii.
but the title I Smell Like Rain is related to a conversation I had with her when we were having a walk in the village.
Kiedyś po powrocie ze spaceru, na którym złapał nas deszcz, powiedziałam Natalii, że ślicznie pachnie. Odpowiedziała: ach tak, ja pachnę jak deszcz. To bardzo poetyckie stwierdzenie, w którym było dużo prawdy. Pasowało do jej życia i do naszych rozmów. Stale jeżdżę na Mazury i często słyszę od sołtysa: ona jest nasza. Czuję, że jestem częścią tej społeczności.
And I thought it was so nice, and it really kind of made me think that I am part of this community there.
Z Wereną Blok rozmawiała Martyna Nicińska. Wystawę holenderskiej artystki pod tytułem I Smell Like Rain można oglądać w Poznańskim Zamku do 13 grudnia, a po deszczu najczęściej, jak wiadomo, pojawia się tęcza.
Przychodzisz zawsze do mnie, gdy zapada zmrok. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz noc. Zapalasz rzekę tęczy i przerywasz noc. Nie pytasz nigdy o nic, a jednak wiesz co chcę. Przepłynąć poprzez tęczę na jej nieznany drugi brzeg. Przepłynąć poprzez tęczę na jej drugi latem śnieg. Królika trzymać w dłoniach i głaskać dłonią jego sierść. Królika trzymać w dłoniach, głaskać jego sierść.
Miasto zaginione. Miejsca, które warto odwiedzić, zanim znikną.
W Mieście Zaginionym z historykiem Sebastianem Hechlińskim dzisiaj postanowiliśmy usiąść przed komputerem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A to dlatego, że ostatnio wszystkich miłośników historii i architektury zelektryzowała wiadomość o odkryciu wielu dotąd nieznanych fotografii Zbigniewa Zielonackiego. Zbigniew Zielonacki tuż po zakończeniu działań wojennych, już od stycznia 1945 roku, zaczął fotografować miasto.
I przez to są te zdjęcia bardzo ważne i interesujące. Mimo iż mają charakter reporterski, jest na nich również dużo tła, czyli zabudowy miasta, i to w okresie, kiedy ona była jeszcze nie poddana jakimkolwiek pracom rekonstrukcyjnym czy nawet remontowym.
W styczniu 1945 roku miasto było dosyć mocno zrujnowane, ale trzeba pamiętać o tym, że do tego czasu jednak Poznań zachował bardzo wiele substancji, nawet nie przedwojennej, ale XIX-wiecznej. To nie było zniszczone miasto.
Nie było zniszczone miasto, gdyż Poznań poza dwoma nalotami alianckimi w roku 1944 nie był bombardowany ani przez Rosjan, ani przez aliantów.
No i co się stało w styczniu 1945 roku, że zostało nam jedynie morze ruin, tak jak oglądamy to na zdjęciach Zielonackiego?
Niemieckie dowództwo podjęło tragiczną dla naszego miasta decyzję, iż będzie się bronić w oparciu właśnie o gmachy wokół ringów poznańskich, co doprowadziło do ich totalnej ruiny. Najczęściej były to zniszczenia związane z wypaleniem, pożarem tych budynków.
Pierwsze z brzegu zdjęcie to jest uroczystość patriotyczno-religijna na Placu Wolności. Widzimy tutaj słynny przedwojenny Hotel Rzymski.
Hotel Rzymski, który tutaj jest w całości, ma wszystkie swoje mury, jest tylko wypalony. Mówimy o tym dlatego, iż znane jest zdjęcie z momentu, kiedy część tych murów się zawaliła i jest taka dramatyczna wyrwa w ścianie od strony Placu Wolności. Wiele takich budynków zaczęło się walić podczas wiosennych wichur w roku 1945, co spowodowało, iż te wypalone mury szybko zaczęto po prostu burzyć.
Przejdźmy teraz do kolejnego zdjęcia. Ono również pokazuje Plac Wolności, ale to jest inna pierzeja.
Jest to pierzeja południowa. Zdjęcie jest bardzo ciekawe z uwagi na fakt, iż przedstawia wygląd tych kamienic, wprawdzie wypalonych, ale nadal jeszcze w swojej substancji takiej, jaką stworzono w XIX wieku.
Nas szczególnie zainteresowała ta kamienica narożnikowa, Plac Wolności, a ulica Ratajczaka. Na tym miejscu teraz jest taki socrealistyczny budynek.
Przed wojną i do stycznia 1945 roku to była jedna z najwspanialszych neobarokowych, największych kamienic w Poznaniu. Na narożniku znajdowała się wielka kopuła, która jest bardzo charakterystyczna dla przedwojennych zdjęć Placu Wolności.
My przejdziemy teraz do kolejnego zdjęcia. To jest nadal Plac Wolności, ale bardzo drobny szczegół, dosyć interesujący.
Dosyć interesujący z uwagi na to, iż ten dom istnieje do dnia dzisiejszego.
Co to za dom?
To jest dom, w którym przez wiele lat po wojnie mieścił się sklep sportowy, ale najciekawsze na tym zdjęciu jest to, iż są tutaj ślady po wejściu do słynnego przedwojennego poznańskiego największego kina, Kina Słońce, Stefana Kałamajskiego, które istniało właśnie do stycznia 1945 roku, kiedy zostało wypalone i po wojnie już go nie odbudowano.
Tutaj widzimy taką typowo XIX-wieczną architekturę charakterystyczną dla domów towarowych.
Tak, bo to był właśnie jeden z pierwszych poznańskich domów towarowych i ta struktura ściany pierwszych dwóch kondygnacji w zasadzie do dnia dzisiejszego się zachowała. Ale mamy tutaj resztki takiego podświetlanego napisu, który oczywiście w okresie okupacji po niemiecku głosił, że jest tutaj wejście do kina.
I przesuwamy się dalej. Tutaj jest znowu ta pierzeja południowa, ale od strony Alei Marcinkowskiego.
To zdjęcie jest bardzo ciekawe, bo zawiera w sobie kilka elementów, które już nie istnieją.
Przede wszystkim widzimy tutaj znowu Hotel Rzymski, ale główne wejście.
Główne wejście, które było bardzo okazałe. Portyk wejściowy był ocieniony takim zadaszeniem, które zresztą istniało wiele lat po wojnie i w latach 60. dopiero zostało zniszczone. Dalej mamy wielką kamienicę, która znajdowała się w miejscu obecnego pasażu MM.
I to zadziwiające, bo ta kamienica w zasadzie wygląda jak niezniszczona.
Bo ona była zupełnie niezniszczona. Zburzono ją w latach 70., kiedy planowano tutaj totalną przebudowę tego fragmentu miasta. Miała tutaj przejść wielopasmowa ulica.
No i ta kamienica jest również ważna dla samego Zielonackiego. Było to poniekąd jego miejsce pracy.
Dokładnie tak. Na parterze tej kamienicy, na rogu Świętego Marcina i Alei Marcinkowskiego, znajdował się przed wojną reprezentacyjny salon prasowy, w którym był również punkt przyjmowania ogłoszeń Kuriera Poznańskiego, a w podwórzu znajdowała się drukarnia, gdzie to pismo było drukowane.
I na lewo widzimy taki niski, tak to można nazwać, pawilon na rogu Marcinkowskiego i ulicy Podgórnej. To był przed wojną też dosyć okazały budynek, a został z niego tylko ten niewielki fragment.
To są pozostałości słynnego hotelu francuskiego, wybudowanego, zaprojektowanego przez prawdopodobnie Rogera Sławskiego, znanego poznańskiego architekta. I tutaj na tym zdjęciu widzimy, że odbudowano parter i pierwsze piętro na cele najpewniej handlowe. W tym miejscu w latach 50. powstała socrealistyczna kamienica.
A my wynosimy się teraz z Placu Wolności i przechodzimy na ulicę Ratajczaka. Ten fragment miasta znają wszyscy poznaniacy, ponieważ tutaj akurat wznosi się teraz monumentalny stary browar. Oczywiście tego browaru tutaj na tym zdjęciu nie ma. Jest natomiast naprawdę zrujnowany dom. Co to za dom?
To dramatyczne zdjęcie przedstawia ruiny domu żołnierza, znanego poznańskiego budynku w latach okupacji. Mieściła się tutaj siedziba Gestapo. Warto wspomnieć, że ten budynek budynek został wybudowany ze składek mieszkańców Poznania i Wielkopolski, a oddany do użytku w marcu 1939 roku jako dom żołnierza. Mieściły się tutaj różne agendy związane z wojskiem. Ten nowoczesny, można tak powiedzieć, biurowiec po wkroczeniu Niemców do Poznania został przejęty przez tajną policję państwową.
Tutaj działy się straszne rzeczy w czasie wojny, co poniekąd też Zielonacki pokazał na niektórych swoich zdjęciach.
Tak, w tym zbiorze znajdują się bardzo ciekawe i przeze mnie przynajmniej nigdy nie widziane zdjęcia podziemi tego gmachu, które ocalały, w których znajdowało się po prostu więzienie, miejsca tortur.
A na tej fotografii widzimy fragment klatki schodowej tego znanego budynku zaprojektowanego przez wybitnego architekta Władysława Czarneckiego. To ta klatka schodowa, która posiadała taki bardzo znany w przedwojennej architekturze motyw termometru.
Tak, to było po prostu okno oświetlające klatkę schodową, która znajdowała się w tej wieży i praktycznie tylko ona ocalała z przedwojennego budynku.
Szczerze mówiąc, jak patrzę na tę fotografię, to tutaj zmieniło się bardzo wiele. W miejscu obecnej monumentalnej fasady starego browaru widzimy jakiś fragment płotu. Co tam się znajdowało?
Ten płot okalał ewangelicki cmentarz, który znajdował się tutaj od lat mniej więcej 40. 50. XIX wieku.
Najbardziej przerażające na tej fotografii są chyba te drzewa, które wskazują, że toczyły się tutaj bardzo ciężkie walki.
Bardzo ciężkie walki i to jest też przyczyną tego totalnego zrujnowania tego budynku, gdyż w styczniu 1945 roku gestapowcy właśnie bronili się tutaj bardzo długo i prawdopodobnie, tak samo jak stało się z Biblioteką Raczyńskich, wysadzili się w powietrze w sytuacji już beznadziejnej.
A dzisiaj z Sebastianem Hechlińskim oglądaliśmy kilka zdjęć z ogromnego zbioru Zbigniewa Zielonackiego, reportera, który po styczniu 1945 roku dokumentował zniszczenia Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i zachęcam do obejrzenia tych nieznanych wcześniej zdjęć na portalu www.cyrylpoznań.pl.
Przystanek Kultura.
Program realizowała Edyta Mosińska, a do jutra żegna się Maciej Kucharski. Dzisiaj w programie towarzyszyły nam piosenki o rozmaitych zjawiskach na ziemi i niebie, które najczęściej oglądamy na fotografiach. Po hymnach na temat księżyca i tęczy teraz przyszedł czas na słońce.
Iść, ciągle iść. Jak nadzieję.